Proszę Państwa, ja przypomnę, ja byłem ostatnio tutaj w czerwcu, potem w lipcu był ojciec Leon, więc myśmy się nie widzieli 2,5 miesiąca. I wtedy ostatnio czytałem ten fragment o modlitwie wewnętrznej, która tutaj w polskim przekładzie jest nazywana modlitwą kontemplacyjną, zupełnie niesłusznie, zresztą to argumentowałem, dlaczego. To jest taki kluczowy tekst, który mi się wydaje odnośnie medytacji także, jest bardzo ważny. Jeżeli ktoś atakuje w ogóle pojęcie medytacji chrześcijańskiej i tak dalej, to w tym tekście można wskazać na ten tekst, pokazać, że tutaj ten sens, o który chodzi w medytacji, on tutaj jest ujęty i to jest w kateizmie, a także to jest nauczanie Kościoła. Teraz dalszy ciąg tego kateizmu na temat modlitwy. Tu jest, to jest, bo my jesteśmy generalnie w trzecim rozdziale, to się nazywa Życie modlitwy. A teraz przechodzimy do artykułu drugiego, gdzie jest mowa o walce modlitwy. Modlitwa jest darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony. Zawsze zakłada ona pewien wysiłek. Wielcy ludzie modlitwy Starego Przymierza przed Chrystusem, jak również Matka Boża i święci wraz z Chrystusem, pouczają nas, że modlitwa jest walką. Przeciw komu? Przeciw nam samym i przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Może dotąd. Modlitwa jest walką. To jest bardzo ważna sprawa. Ja niestety, jak czasami rozmawiam z ludźmi, tam próbuję im tłumaczyć coś na przykład, to czasami właśnie dyskusja schodzi na temat modlitwy. Się pytam, czy się modli. No to tak, owszem, jak ma takie natchnienie, taką potrzebę, no to się modli. Otóż to jest zupełnie fałszywe. To jest zresztą w kateizmie, to zaraz przeczytamy. Żeby się modlić, nie, trzeba się na to zdecydować. To zresztą było wcześniej powiedziane, żeby się modlić, trzeba się na to zdecydować. To nie jest tak, że to tak przyjdzie takie natchnienie, takie pragnienie, taka ochota, jak na lody na przykład, czy na inne jakieś łakocie. Tylko to jest po prostu, to jest wybór. To musi być wybór. Ona jest z jednej strony darem łaski, ale z drugiej strony jest zdecydowaną odpowiedzią. Mało tego, tutaj jest powiedziane, że ta walka, ale przeciw komu? Przeciwko swojej, no bym powiedział, takiej słabości, takiej lenistwu, brakowi, powiedzmy, chęci, refleksji, pogłębienia, konfrontacji z prawdą, przeciw tym słabościom, które w nas są, to z jednej strony, a z drugiej strony jest przeciwko podstępom kusiciela. Proszę Państwa, ja to już może mówiłem, ale powtórzę, bo to jest, wydaje mi się, bardzo ważna taka prawda. Trzeba wiedzieć, że szatan jest w stanie wykorzystać praktycznie wszystko w naszym życiu przeciwko nam. To znaczy wykorzystać wszystko po to, żeby nas od siebie uzależnić albo żeby nas wprowadzić w jakieś zło. Także mówiłem podczas homilii, że najczęściej wykorzystuje dobrą wolę człowieka. I to jest prawda. Wydaje mi się, że nawet jak weźmiemy tych terrorystów mahometańskich, to też oni mają dobrą wolę, bo oni walczą z tym zgniłym Zachodem, czy tam, jak to tam nazwać, nie? No i oni chcą właśnie, żeby Pan Bóg zatriumfował na ziemi, czy jak to tam nazwać. Mają takie swoje wyobrażenia. A ewidentnie po owocach, jak się popatrzy, to jest służba szatanowi w czystej postaci. To jest ewidentne, patrząc po owocach. Natomiast w ich mniemaniu oni walczą o sprawę Bożą. Podobnie Żydzi w swoim przekonaniu skazali Pana Jezusa za bluźnierstwo na śmierć, dokonując właśnie te służby szatanowi. To jest też ewidentne. I takich sytuacji, proszę Państwa, można zobaczyć wiele. Także dobrą wolę szatan może spokojnie wykorzystać. Mało tego, może wykorzystać naszą pobożność. Wystarczy, proszę Państwa, tylko jedna rzecz, że my jesteśmy pobożni, się modlimy, a także może dotyczyć medytacji, nie? I w związku z tym my jesteśmy lepsi od tych innych. I wtedy wpadamy to, co Ewagriusz nazywa w demona próżnej chwały, który prowadzi prosto do pychy i jest posprzątany. Mnisi mówili, że kiedy człowiek dochodzi do jakiegoś poziomu, to upadek z tego poziomu w dół jest bardzo bolesny. I człowiek zwykle spada niżej niż punkt, z którego wyszedł. I to tak jest, bo to wtedy ta pycha prowadzi do takiego właśnie stanu demonicznego. Ci wszyscy, którzy gdzieś tam tworzyli herezje jakieś i tak dalej, to byli ludzie, którzy myśleli, że robią dobrze i tak dalej. Często to byli asceci, ludzie, którzy dobrze znali Pismo Święte i tak dalej, i tak dalej. Także można by było pod tym względem jak gdyby ich podziwiać. Natomiast zrobili robotę szatańską. I to jest, proszę Państwa, ewidentne. Natomiast są dwie rzeczy, których szatan nigdy nie wykorzysta i zawsze z tym będzie walczył. Zawsze. To jest mianowicie, to jest to, o czym tu jest mowa. Autentyczna modlitwa do Boga, autentyczne spotkanie z Bogiem. Temu zawsze będzie przeszkadzał. Zawsze. I z tym będzie zawsze walczył. I tego nie jest w stanie wykorzystać, no bo to jest absolutnie przeciwko niemu. I druga rzecz, to jest prawdziwa miłość braterska. Miłość między ludźmi, jedność między ludźmi. Tym zawsze będzie walczył. Czego najlepiej może doświadczają małżeństwa, bo to jest taki tygiel. Zobaczmy, ile jest rozwodów, powiedzmy dzisiaj, nieporozumień, a nawet jeżeli się nie rozwodzą ludzie, ile jest takich właśnie niepotrzebnych kwasów, brak tego. Budowanie jedności jest bardzo trudne. Znajdowanie racji, dla których drugi jest zły, nie powinien coś robić i tak dalej, jest bardzo łatwe. Nie ma problemu. Pod tym względem znajdziemy dostatecznie dużo argumentów, racji i tak dalej. Przypomnę, że szatan jest oskarżycielem braci. Tak jest nazwany. Taką funkcję przyjmuje w księdze Hioba na początku, a wprost jest nazwany na przykład w Apokalipsie 12 rozdział w ten sposób. Tam jest po walce Michała Archanioła z szatanem i jego aniołami. Szatan został strącony z nieba i już się nie znalazło miejsca dla niego, także już nie oskarża braci przed Bogiem, bo nie ma tam dostępu już do Boga. Został zrzucony. Te dwie rzeczy, proszę Państwa, są, ale one jednocześnie są najważniejsze w naszym życiu, jeżeli chodzi o prawdziwe życie duchowe, prawdziwe życie w Bogu. Autentyczny kontakt z Bogiem i prawdziwy, autentyczny z miłością kontakt z innymi, jedność z innymi. Zwracam uwagę na to, że w modlitwie arcykapłańskiej Pana Jezusa, 17 rozdział Jana, która zresztą też będzie tutaj omówiony w tej części katechizmu, dokładnie o te dwie rzeczy Pan Jezus prosi. Aby byli jedno. Nie? Aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał. Aby byli jedno. A chrześcijanie co zrobili? Podzielili się, oczywiście. Nazywając się heretykami i tak dalej, i tak dalej. Racja, dla której można kogoś odciąć, odrzucić, nie? I tak dalej, no, wobec takiej prośby Jezusa i tak dalej, to ja nie wiem, jaka by musiała być, nie? Oczywiście musiałaby być to takie kompletne zafałszowanie wewnętrzne, i nieuznanie Chrystusa, to tak, no to wtedy to jest oczywiste. Nie? Ale racje, dla których na przykład była schizma wschodnia tak zwana, to są po prostu tylko, to jest tylko głupota tych przywódców wtedy religijnych, znaczy papieża i patriarchy Konstantynopola. Nie mam zamiaru tych ludzi popierać i trwać w tej głupocie po prostu, osobiście. Nie? Oczywiście Kościół to musi załatwić inaczej, ale ja osobiście po prostu uważam, że jest kompletnie niezgodne z wolą Chrystusa, w związku z tym to jest złe i koniec. No. Dla mnie to nie istnieje po prostu. Ale to jest przykład na działanie szatana i działanie, które powoduje, że po prostu no, to są najważniejsze rzeczy, no, o które trzeba z całym wysiłkiem walczyć. I tutaj to jest właśnie powiedziane. Nie? Jeszcze raz przeczytam. Przeciw nam samym, przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Stąd te myśli przechodzące, te logizmoi, o których mówiliśmy, to są wyraźnie nagrywane, pobudzane przez złego. To jest ewidentne. I to niezależnie, czy to są myśli dobre, czy złe, to jest nieważne. To mogą być obojętne. To może być, wiecie, taka wędrówka w kosmosie, która nie jest moralnie czymś złym. Ale nie ma w tym spotkania z Bogiem. I teraz jest takie piękne zdanie, niesamowicie ważne i treściwe. Proszę posłuchać. Każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli. Nie? Każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli. Pomiędzy życiem i modlitwą jest i musi być pełna harmonia. Modlitwa jest ściśle związana z życiem. Jeżeli ktoś mówi mi, że on nie ma czasu na modlitwę, że owszem, on się będzie modlił, to jak będzie miał natchnienie, to jest, proszę Państwa, zawracanie głowy. To znaczy, ten człowiek się w ogóle nie modli i nie wie, co to jest. Ma czasami jakieś wzruszenie i tam takie, można by powiedzieć, poetyckie jakieś takie natchnienia. Ale to nie jest modlitwa. Zawracanie głowy. On ma jakiegoś tam swojego Boga, jakieś swoje wyobrażenie i przed tym wyobrażeniem wzdycha. No. Wzdychanie do nierzeczywistości. Niestety trzymanie się rzeczywistości i otwieranie się na prawdę wymaga zdecydowania i jest pełne trudu. To jest największy trud zresztą. I teraz, jeżeli ktoś nie ma w sobie tego szukania prawdy, tego szukania autentycznego spotkania z Bogiem, który jest prawdą, no to on w życiu będzie też taki po prostu człowiekiem, który, dla którego prawda nie ma wartości. Dzisiaj to muszę powiedzieć, proszę Państwa, tak, że generalnie rzecz biorąc, rzadko kiedy mówi się o prawdzie czy obiektywnych wartościach w ogóle. Klasyczna rzecz to jest właśnie to, co mnie kiedyś irytowało, kiedy były tu wykłady u nas o komunikacji, trzy takie wykłady, ani razu nie padło słowo prawda. Ja sobie powiedziałem, jeżeli w komunikacji między ludźmi nie chodzi o prawdę, dobro i piękno, to o co w tym chodzi? No. I czym się różni ta teoria komunikacji od teorii manipulacji? No bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby swoje myśli, swoje chęci komuś przekazać tak, żeby on je kupił. No, no tak naprawdę o to chodzi. No, a to jest teoria manipulacji dokładnie. No. Jest dokładnie teoria manipulacji. Jeżeli nie chodzi o prawdę, to chodzi właśnie o manipulację, bo nie ma innej możliwości. Jeśli ktoś nie chce stale postępować według Ducha Chrystusa, nie będzie też mógł stale modlić się w Jego imię. Duchowa walka nowego życia chrześcijanina jest nieodłączna od walki modlitwy. duchowa walka chrześcijanina jest nieodłączna, nowego życia chrześcijanina jest nieodłączna od walki modlitwy. Modlitwa jest jakby takim miejscem, takim tyglem, którym dokonuje się walka. Dlatego też, proszę Państwa, to, co się klasycznie nazywa modlitwę, czyli znoszenie próśb do Pana Boga, takie znoszenie próśb do Pana Boga nie jest walką duchową. To jest koncert życzeń, powiedzmy sobie. Nie? Natomiast medytacja, jak my ją doświadczamy, jeżeli ją robimy solidnie, jest walką duchową, co by nie powiedzieć. Ciągle trzeba wracać do tego, żeby być przed Bogiem. Jeżeli ktoś będzie zanosił tylko prośby do Pana Boga, Panie Boże, spraw, aby tak czy inaczej było, aby to się stało, albo tamto się stało, albo Panie Boże, daj to, albo tamto i tak dalej, no to co to jest za walka duchowa? No? Co, wysiłek polega na tym, żeby wypowiadać słowa, no cała walka na tym polega, czy skonstruować tą myśl, to nie jest żadna walka duchowa. Tak naprawdę. Oczywiście można powiedzieć, że jedyną jeszcze tym walką duchową było to, żeby się w ogóle mu chciało te prośby zanosić. No to taki wymiar tej walki duchowej. Ale tak naprawdę to proszę zobaczyć, że rzeczywiście tutaj nie ma mowy o medytacji w sensie takim ścisłym, ale jak się to porówna z tymi modlitwami, no to po prostu to jest bez porównania. Medytacja jest rzeczywiście autentyczną walką duchową, aby być tu i teraz przed Bogiem. No taki jest sens medytacji. Nie? A temu przeszkadza szatan, jak tu pisze w Kateizmie zresztą. No i teraz ktoś, kto podejmuje ten wysiłek, no jest w ognisku walki. No i tego doświadczamy. To był taki wstęp do tego artykułu Walka modlitwy. Natomiast teraz są takie punkty. Zarzuty wobec modlitwy. W walce modlitwy musimy przeciwstawić się w nas samych i wokół nas błędnym pojęciom o modlitwie. Niektórzy widzą w niej zwykły proces psychologiczny, inni wysiłek koncentracji, by dojść do pustki wewnętrznej. Jeszcze inni sprowadzają ją do postaw i słów rytualnych. W podświadomości wielu chrześcijan modlitwa jest zajęciem nie dającym się pogodzić z tym wszystkim, co mają do zrobienia. Nie mają na nią czasu. Ci, którzy szukają Boga przez modlitwę, szybko zniechęcają się, gdyż nie wiedzą, iż również modlitwa pochodzi od Ducha Świętego, a nie od nich samych. Brakuje mi tutaj złego pojęcia modlitwy w tym sensie, że modlitwa to jest koncert życzeń. Tego tutaj nie ma. Bo to by było troszeczkę podważanie, no taki atak na to, co się, że tak powiem, cały czas lansuje. Cały czas lansuje. Natomiast niewątpliwie po prostu tutaj jest takie wskazanie na te metody prawdopodobnie albo medytacji psychologicznej, albo takim jakimś wschodnim medytacją. To jakiś taki akcent tutaj jest. Ale błędne pojęcie modlitwy to jest ewidentne. Ja uważam, że to jest dosyć powszechne. Naprawdę jest kompletnie powszechne złe pojęcie modlitwy. Ja teraz miałem rekolekcje dzisiaj skończone z medytacją, post z medytacją. No i też po prostu też to akurat omawiałem ten. No to też ludzie gębę otwierali, no i pierwszy raz słyszą, nie? I to nie raz. Co omawiam ten czwartą część kateizmu, niezależnie od tego, czy są świeccy, czy kapłani, to wszyscy gębę otwierają i się dziwują. No. Mówię, no dobrze, no ale to tu pisze, nie? No. Musimy również przeciwstawić się mentalności tego świata. Sącza się ona w nas, jeśli nie jesteśmy czujni. Na przykład prawdziwe miałoby być tylko to, co zostało potwierdzone rozumowo i naukowo. Tymczasem modlitwa jest tajemnicą, która przekracza naszą świadomość i podświadomość. Wartości produkcyjne i wydajność, tutaj w następny taki argument, modlitwa jest nieproduktywna, a zatem bezużyteczna. Zmysłowość i wygoda jako kryteria prawdy i dobra piękna, tymczasem modlitwa umiłowanie piękna, filokalia, jest pochłonięta chwałą Boga, żywego i prawdziwego. Przeciwstawiając modlitwę aktywizmowi, przeciwstawia się ją jako ucieczkę od świata. Tymczasem modlitwa chrześcijańska nie jest odwróceniem się od historii, ani odłączeniem od życia. Zasadniczo problem polega na tym, proszę Państwa, że modlitwę widzi się jako pewną aktywność człowieka i stawia się ją na równi z innymi aktywnościami i patrzy się od strony praktycznej, na ile co daje modlitwa, co nam daje, co nam to da. No i potem się wnioskuje, że niezależnie od tego, czy ten człowiek się modli, czy się nie modli, to i tak jakoś tam się w jego życiu tak czy inaczej układa. Lepiej się zrelaksować na przykład, albo takie inne rzeczy. I wtedy jest to bardziej, że tak powiem, efektywne w jego życiu, w życiu tego człowieka na przykład. Nie? Natomiast trzeba wiedzieć, że modlitwa nie jest z tego świata. Modlitwa jest pochodzi od Ducha Świętego i ona przekracza ten poziom. To jest jakby inny wymiar ludzkiego życia. Jeżeli spojrzymy, proszę Państwa, natomiast na to samo zagadnienie od strony sensu, no to wtedy wszystko inne odpada. Modlitwa bije to wszystko na głowę. Bo sens tego wszystkiego każe produktywności, opłacalności, użyteczności, jakiejś tam radości zdobywanej tutaj, to wszystko, jak się zetknie ze śmiercią, to diabli biorą i pozostaje koheletowe marność nad marnościami. A modlitwa, która jest spotkaniem z Bogiem, do którego ostatecznie zdążamy i w którym się spotkamy, przeskakuje to wszystko. Prosta sprawa. Ale trzeba patrzeć na to samo zagadnienie od strony sensu. Sens tego wszystkiego, tej całej naszej doczesności, diabli biorą razem ze śmiercią. Natomiast właśnie może przetrwać to, co jest modlitwą i w modlitwie. Być może oczywiście podważyć, że to w ogóle czegoś takiego nie ma jak kontakt z Bogiem, no i wtedy oczywiście dla niego tylko zostaje to, co na świecie i właśnie nie ma sensu. Ale jeżeli ktoś założy, nawet hipotetycznie, załóżmy, że modlitwa daje kontakt z Bogiem, no to w tym momencie już wszystko inne odpada, zostaje tylko modlitwa. To jest proste. Tylko że to zależy, proszę Państwa, jakie się weźmie kryterium oceny wartości. Wreszcie nasza walka powinna przeciwstawić się temu, co odczuwamy jako nasze niepowodzenia w modlitwie. Zniechęcenie z powodu osłości. Zasmucenie, że nie wszystko dajemy Panu, gdyż mamy wiele posiadłości. Zawód, że nie zostaliśmy wysłuchani zgodnie z naszą własną wolą. Zraniona pycha, która utwierdza się wskutek naszego poczucia niegodności, ponieważ jesteśmy grzesznikami. Fałszywe podejście do bezinteresowności, modlitwy itd. Proszę zobaczyć, że każda z tych rzeczy, które zostały tu wymienione, wymagałaby komentarza i rozwinięcia omówienia. Tekst jest dosyć skondensowany, ale wymienia tutaj bardzo trafnie te wszystkie rzeczy. Niepowodzenia na modlitwie. Przede wszystkim, że my jesteśmy wysłuchani. I tutaj trzeba powiedzieć bardzo zdecydowanie, zresztą tu wcześniej żeśmy czytali, że na modlitwie najważniejszy jest dawca. On jest skarbem. Nie? Dar otrzymany na modlitwie jest dodatkiem. Dawca jest skarbem, kontakt z nim, spotkanie z nim jest tym skarbem. Dar, o który się modlimy, jest dodatkiem. I to jest podstawowa jakaś taka prawda. I teraz druga rzecz, to jest, to już powiem, tak powiem od siebie, Bóg zawsze daje według swojej miary, a nie według naszej. Niestety w naszych prośbach jest tak, że my chcemy, żeby się coś stało. No oczywiście chcemy i mamy jakieś wyobrażenie, jak to się stanie. I chcemy według naszego wyobrażenia. No ale to wyobrażenie jest oczywiście ograniczone. Bóg daje według swojej miary, zupełnie inaczej. Takim przykładem już powiedzmy koronnym jest, proszę Państwa, jak weźmiecie tekst listu do Hebrajczyków, to jest 5 rozdział, tam gdzie jest mowa, ja może tutaj ten fragment przeczytam, tym razem wziąłem paulistowskie to pismo, 5 rozdział. Tutaj jest tak. Zaraz. Tak, tylko od którego miejsca zacząć. On to podczas swego ziemskiego życia z wielkim wołaniem i łzami zanosił błagania i prośby do tego, który mógł go ocalić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. Modlitwa w ogrodzie: Ojcze, jeżeli to możliwe, oddal ten kielich, nie? Ale nie moja, lecz Twoja wola się stanie. Z wielkim wołaniem Bogiem prosił o ocalenie od śmierci. I został wysłuchany. Ale przecież go zabił. Nie? Został wysłuchany, czy nie został wysłuchany? Nie. Po naszemu, jakby w ludzkiej kategorii, nie został wysłuchany. Ale autor pisze, został wysłuchany. Dlaczego? Bo zmartwychwstał. Nie? Bo zmartwychwstanie jest tym znakiem wysłuchania. Nie? I to jest taki przykład według mnie, to dotyczący Chrystusa samego, jak to Bóg daje według swojej miary, a nie według ludzkiego wyobrażenia. Także to może warto też o tym pamiętać. Wniosek jest zawsze ten sam. Po co się modlić? Aby przezwyciężyć te przeszkody, trzeba walczyć z pokorą, ufnością i wytrwałością. Pokora jest podstawą modlitwy. Ufność i wytrwałość dają siłę i moc do tego, żeby naprawdę się modlić. Teraz drugi punkt. Pokorna czujność serca. Najczęstszą trudnością w naszej modlitwie jest roztargnienie. To są to właśnie te logizmoi, które przychodzą na nas. W modlitwie ustnej może ono dotyczyć słów i ich sensu. O wiele bardziej może dotyczyć tego, do którego się modlimy w modlitwie ustnej, liturgicznej czy osobistej, w czasie rozmyślania i tutaj modlitwy wewnętrznej. I teraz rada, jaką daje katechizm, proszę zobaczyć, bardzo trafna, niesamowicie. Próba odrzucenia roztargnienia równałaby się popadnięciu w jego sidła, podczas gdy wystarczy powrócić do swego serca. Próba odrzucenia roztargnienia, już nawet nie jest mowa o walce, ale odrzucenia roztargnienia, równałaby się popadnięciu w jego sidła, podczas gdy wystarczy powrócić do swego serca. Albo mówiąc inaczej, wystarczy powrócić do tej sentencji, którą przed Bogiem wypowiadamy, z serca właśnie. To wystarczy. Więc to, co przychodzi na nas, trzeba po prostu w pewnym sensie ignorować. Ignorować. Po niemiecku loslassen. Puścić wolno, spuścić tak, niech se leci tam. Wrócić do tego, co trzeba robić. To jest, proszę Państwa, bardzo trafna rada. W tym, żeby nas oddalić od Boga, żeby nam przeszkodzić w tym autentycznym kontaktu z Nim, nie chodzi o to, żebyśmy myśleli akurat o czymś konkretnym. Możemy przeciw temu myśleć. Dowolne rzeczy możemy, bylebyśmy nie byli w kontakcie. Możemy walczyć z myślami, proszę bardzo. Chcesz walczyć, to walcz. Bylebyś nie był w tym żywym kontakcie z Bogiem. Dlatego tutaj nie można się dać wprowadzić w jakąś walkę, w jakieś przepychanki, jakieś tam denerwowania na siebie, jak ja mogę tutaj takie rzeczy, skąd mi to przychodzi tam. To, co mnie wyprowadza myślami zupełnie poza kontakt, tylko trzeba to po prostu zignorować, zostawić, puścić i wrócić do tego, co mamy robić. Do tego, co jest naszym narzędziem bycia przed Bogiem. Ale roztargnienie mają też swój sens taki pozytywny. Roztargnienie wyjawia nam, do czego jesteśmy przywiązani, i pokorne uświadomienie sobie tego przed Bogiem powinno obudzić naszą jeszcze większą miłość do Niego, okazaną przez zdecydowane ofiarowanie Mu naszego serca, by On je oczyścił. Tu właśnie ma miejsce walka. Chodzi o wybór Pana, któremu mamy służyć. Więc można roztargnienie teraz wykorzystać, proszę Państwa, po to, żeby się modlić. Jak człowiek się gdzieś roztargnął, mówi: Boże, jaki ja jestem po prostu, i to już jest modlitwa, proszę zobaczyć, jaki ja jestem głupi, albo jaki ja jestem niepozbierany i tak dalej, nie? Oczyść moje serce. I to jest modlitwa w tym momencie. Rozumiecie? Tylko to jest modlitwa prośby w tym momencie. Nie? Przy modlitwie, przy medytacji, to nie tyle chodzi o wejście w taką modlitwę, tylko o wejście z powrotem w tą sentencję, którą stosujemy, którą powtarzamy nieustannie. Ale także roztargnienie można wykorzystać w pewnym sensie do tego, żeby autentycznie stanąć przed Bogiem. Bo takie właśnie wołanie do Boga, błagalne, z przepraszaniem Go i z prośbą o oczyszczenie serca, jest modlitwą. Od strony pozytywnej walka przeciw naszemu zaborczemu i władczemu ja polega na czuwaniu, na prostocie serca. To zaborcze, władcze ja to jest właśnie nasze ego. Fałszywe ja, które chce rządzić, dominować, które jest zalęknione o siebie same, o swoją egzystencję. Ono musi umrzeć. Bardzo ładnie Merton powiedział, że to nasze fałszywe ja musi umrzeć. I ono o tym wie. Dlatego całą siłą chce się koniecznie utrzymać. I tutaj ta sentencja, która zresztą dzisiaj była w Ewangelii, nie, kto chce zachować swoje życie, nie, straci je. To jest takie właśnie egocentryczne, egoistyczne. To jest ta pasja ego, które chce koniecznie się trzymać. Merton ładnie pisze, że tego fałszywego ja Bóg nie zna. Dlatego on zna tylko to ja, które w nas stworzył, nie? Które nam powierzył. A tego fałszywego ja nie zna, dlatego ono musi zniknąć, zginąć. Gdy Jezus kładzie nacisk na potrzebę czuwania, zawsze odnosi się ono do Niego, do Jego przyjścia w dniu ostatecznym i każdego dnia, do dzisiaj. Oblubieniec przychodzi o północy. Światłem, które nie powinno zgasnąć, jest światło wiary. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Czuwanie, proszę Państwa, jako podstawę i tutaj bardzo trafnie zwrócenie uwagi, że w Ewangeliach zawsze, kiedy jest mowa o czuwaniu, to jest mowa o oczekiwaniu Pana, oczekiwaniu na przyjście. To czuwanie nie jest takie, nie sprowadza się do tego, żeby powiedzmy nie zasnąć, nie? Tylko być przytomny w tym, co się dzieje, ale ono jest oczekiwaniem na przyjście Pana. Ono jest związane z Chrystusem. To jest czuwanie jest relacją, w takim razie takim wychyleniem się ku relacji osobowej, spotkaniu. I to jest, to chodzi nam o modlitwę. W medytacji właśnie o to chodzi. Najważniejsza jest obecność, ale przed Bogiem. Obecność przed Bogiem. Inną trudnością, zwłaszcza dla tych, którzy chcą się modlić szczerze, jest oschłość. Jest ona elementem modlitwy, w której serce jest ogołocone, nie znajduje upodobania w myślach, wspomnieniach, uczuciach, nawet duchowych. Jest to chwila czystej wiary, która wiernie trwa przy Jezusie w agonii i w grobie. Jeżeli ziarno pszenicy obumrze, przynosi plon obfity. Jeśli osłość pochodzi z braku korzeni, gdyż słowo padło na skałę, wówczas walka zmierza do nawrócenia. Mówiąc szczerze, to zdanie dla mnie ostatnio jest nieczytelne, ale przypuszczam, że chodzi o taką osłość, która jest acedyczna. To znaczy jest osłość, która wynika z tego, że no, powiedziałbym, to jest, mówiąc tak językiem psychologicznym, dezintegracja pozytywna. Nie, to znaczy doszliśmy do pewnego poziomu i to, czym się karmimy tak normalnie, już straciło smak, bo my mamy, tak powiem, większy apetyt. Niespokojne jest nasze serce, póki nie spocznie w Tobie, Boże, nie? Jak Augustyn mówi. I teraz na tym poziomie już to wszystko nie smakuje, już to po prostu straciło znaczenie, ale to jest w ramach wzrostu i musi się coś przełamać, musi nastąpić jakby właśnie nawrócenie, jakiś etap nawrócenia, przemiany myślenia, to co święty Paweł dzisiaj czytaliśmy z listu do Rzymian, nie? I wtedy otwiera się nowa perspektywa, nowe wartościowanie, nowe spojrzenie i jest wszystko w porządku. A inaczej jest wtedy, kiedy to ma charakter ascetyczny, to znaczy jakiejś takiej stagnacji, zamknięcia, bo podstawą naszego pragnienia są nasze wyobrażenia, które i chęci, które są nie do zrealizowania i nie dają tego, co obiecują, nie, w swoich wyobrażeniach. No i wtedy jest właśnie taka oschłość, która jest ascetyczna i wtedy konieczne jest nawrócenie. Nie, zmiana w ogóle spojrzenia. Znaczy i w jednym i w drugim przypadku chodzi o nawrócenie, o przemianę właśnie, metanoję, tylko że tutaj chodzi o taką kompletną przemianę spojrzenia, a tutaj jest to pewien taki, no, mówiąc językiem fizycznym, przejście fazowe. Takie po prostu przejście na do innego stanu, jakby wyższej świadomości. Najczęstszą, najbardziej ukrytą pokusą jest nasz brak wiary. Objawia się on nie tyle przez jawne niedowiarstwo, co przez faktyczny wybór. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Całe wieki ostatnie, całe wieki i do dzisiaj, cały czas uważa się, że za podstawę wierzący, niewierzący przyjmuje się deklarację. Ja ostatnio to socjologom mówiłem. Tutaj zresztą byli tacy socjolodzy religijni. Ja mówię, słuchajcie, co wy badacie? Wy badacie mniemanologię, a nie stan faktyczny. Bo czytacie, co tam ktoś deklaruje. A co to ma wspólnego z rzeczywistością? Zacznijcie badać rzeczywistość tutaj od strony religijnej, a nie deklaratywność. No i to tak niestety, ale to do dzisiaj tak jest, że bada się to socjologicznie, co kto nie ma, to co deklaruje i tak dalej. A to przecież to nie jest to samo, co to nie jest wiara. I tutaj jest bardzo ładnie napisane. To nie chodzi o to, że ktoś deklaruje, że jest wierzący. Nie, to faktyczne wybory pokazują, czy jest wierzący, czy nie jest wierzący. Jest takie, ja pamiętam, u protestantów słyszałem takie opowiadania, to był taki linoskoczek, który między domami tam na linie chodził, skakał, różnie te rzeczy i w pewnym momencie jeździł taczką, tutaj z powrotem. No i się pyta potem ludzi, czy wierzą, że jest w stanie ich przebić. No, oczywiście, no to wsiadaj. No i się skończyła wiara. Więc tu chodzi o to, rozumiecie, że to jest mniej więcej taka wiara nasza, nie? Nie? Jak trzeba wsiąść, no to już tutaj nie ma wierzących. Gdy zaczynamy się modlić, natychmiast tysiące prac i trosk uznanych za bardzo pilne wydaje się najważniejsze. I znowu, jest to chwila prawdy serca i wyboru miłości. Co jest dla nas ważniejsze? Niekiedy zwracamy się do Pana jako do naszej ostatecznej ucieczki, ale czy naprawdę w to wierzymy? Albo czasem bierzemy Pana za sprzymierzeńca, ale serce ciągle jeszcze pozostaje zarozumiałe. W każdym przypadku nasz brak wiary ukazuje, że nie jesteśmy jeszcze w postawie serca pokornego. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Nam tego brakuje. Zwracam uwagę tutaj na to, że tutaj te wybory podczas modlitwy przychodzą to, te różne myśli, że to trzeba, tamto trzeba i tak dalej. Proszę Państwa, ja często mówię o tym, że zwykle mówi się o tym, że są sprawy ważne, mniej ważne, bardzo ważne i tak dalej. Natomiast w praktyce, proszę Państwa, w praktyce zasadniczy podział polega na różnicy między sprawami pilnymi i ważnymi. I proszę Państwa, jeżeli ktoś żyje w sposób taki spontaniczny, tak żyje sobie, to zawsze sprawy pilne wyprą sprawy ważne. Zawsze. To jest reguła taka jak, powiedzmy, prawda o pieniądzu w średniowieczu, że zły pieniądz wypierał dobry, nie? No taka była zasada, chociażby się chciało, żeby ten dobry pieniądz był na rynku, a nie zły. Natomiast było dokładnie odwrotnie, no. I tutaj też tak jest. I to jest właśnie ten problem. I trzeba sobie zdać sprawę z tego, że sprawy pilne zawsze będą wypierać sprawy ważne. Chyba, że sprawy ważne ustawimy jak filary niewzruszone i wtedy sprawy pilne muszą się zmieścić między filarami. To wtedy okej. I tak trzeba zrobić. Dlatego modlitwa jest wyborem, bo zawsze sprawy pilne posprzątają modlitwę. Zawsze. Jeżeli sobie tak właśnie będziemy modlić się tylko wtedy, kiedy nam przyjdzie natchnienie. Tak zwane natchnienie. To jest zawracanie głowy. To jest elementarny brak podstawowych praw związanych z moim życiem. Kompletna ignorancja. Nieznajomość siebie samego i swojego życia. Ta prawda, że sprawy pilne wypierają ważne, każdy z Was może to sam doświadczyć, chyba doświadczaj, to jest takie oczywiste. Chociażby się chciał, żeby było inaczej. Nie? Jeżeli się nie postawi tego twardo, to posprzątamy. I tak jest. Inną pokusą, która wynika z zarozumiałości, jest znużenie. Ojcowie duchowni rozumieją przez nie rodzaj depresji na skutek porzucenia ascezy, zmniejszenia czujności i zaniedbania serca. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Z im większej wysokości się spada, tym bardziej jest to bolesne. To już jest następne zdanie. Ale przeczytajmy do końca. Bolesne zniechęcenie jest odwrotnością zarozumiałości. Kto jest pokorny, nie dziwi się swojej nędzy, prowadzi go ona do większej ufności i wytrwania w stałości. Proszę Państwa, ja tu myślę, że to jest jakieś takie dotknięcie tego problemu ascezy, nie? To znużenie. Chyba tak tutaj autor katechizmu tutaj nazywa acedię. Acedia to jest taka duchowa depresja, właściwie taki dynamizm depresyjno-maniakalny. Jest to, bym powiedział, taka rodzaj frustracji i związany z tym, że tylko to jest stały, taka powiedziałbym choroba. to nie jest chwilowe tylko, jednorazowe, tylko takie, taka już stała, no, stałe doświadczenie, stała taka powtarzająca się struktura w nas. Że ona wynika stąd, że coś by się chciał, człowiek ma jakieś pragnienie i tak dalej, a z drugiej strony, kiedy to podejmuje, to się po prostu mu sypie. Okazuje, że to nie daje właściwego dla niego pociechy, nie daje mu tego, czego się spodziewa. No i potem buduje się taka frustracja. I teraz ta frustracja albo idzie w kierunku depresji, wtedy człowiek jest zniechęcony i po prostu rozłożony, nic mu się nie chce, wszystko jest bez sensu. Albo próbuje to jakby przełamać to, czy przewalczyć przez aktywizm. I zabiera się za coś, co jest na przykład bardzo ważne. Pracoholizm tutaj na przykład jest, aktywizm taki religijny może być, ucieczka w pobożność taką bardzo dynamiczną, taką powiedziałbym wiele modlitw, wiele nabożeństw i tak dalej, taką może to iść w kierunku na przykład czynów miłosierdzia, ale to ma taką strukturę, powiedziałbym, nerwicową, to znaczy chodzi o zagłuszenie tej pustki, którą się w sobie ma. To jest acedia. A to im z większej wysokości się spada, tym bardziej jest to bolesne. Związane jest z pychą i właśnie z próżną chwałą, o której mówiłem. Jeżeli człowiek osiąga jakiś poziom, powiedzmy, ascezy, już takiej zharmonizowania, to potem wydaje mu się, że inni są, powiedzmy, malutcy wobec niego i on jakby oczekuje jakiegoś potwierdzenia tego, że on jest dobry, wspaniały. No i ta potrzeba, jeżeli on się da złapać w tą taką chęć, no to wtedy właśnie ten upadek jest bolesny. Okazuje się, i to jest stan gorszy niż punkt wyjścia. I dlatego tutaj potem jest mowa o pokorze, nie? Kto jest pokorny, nie dziwi się swojej nędzy, prowadzi go ona do większej ufności, wytrwałości, w stałości. Przypominam ten piękny apoftegmat Abba Antoni, kiedyś miał taką wizję sieci szatana rozciągniętych na całej ziemi, we śnie, i jęknął: Boże, to się temu wymknie. Wtedy usłyszał jedno słowo: pokora. Pokora. Ja proponuję, żebyśmy w tym miejscu skończyli i potem trzeci punkt, synowska ufność, zrobimy następnym razem. 21.